Polskie.
Witam Was, szanowni słuchacze, dzisiaj w szczególnie uroczystej atmosferze. W listopadzie bieżącego 2018 roku nasza edycja radiowa ma szczególny charakter. Skupimy się dzisiaj głównie na tym, jak polonijna społeczność na Podolu obchodziła setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Przy mikrofonie z Wami Inna Sandziuk. Zapraszam do posłuchania kolejnej audycji programu Słowo Polskie w net.
Reportaże.
Z dumką na dwa serca i przyjaciółmi z czterech obwodów Winnica świętowała stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. 10 listopada w stolicy wschodniego Podola zgromadziło się liczne grono Polaków mieszkających na terenie winnickiego okręgu konsularnego, przedstawicieli lokalnych oraz regionalnych władz, dyplomatów oraz duchowieństwo, żeby wspólnie świętować setną rocznicę odrodzenia niepodległej Polski po 123 latach zaborów. Obchodom towarzyszył szereg imprez, najbarwniejszą z których stał się koncert polskiej muzyki filmowej pod batutą kompozytora Krzyżymierza Dębskiego. Przez ponad 2 godziny maestro Dębski, który, jak przyznał się, pochodzi rodem z Ukrainy, osobiście poprowadził uroczystość, wcielając się po kolei w rolę prowadzącego, akompaniatora oraz solisty. Koncert zabrzmiał w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Winnickiej Filharmonii Obwodowej, chóru Verdiana Teatru Wielkiego w Łodzi i solistki Anny Jukrztowicz, żony Krzyżymierza Dębskiego. Koncert został bardzo ciepło przyjęty przez publiczność, która licznie zgromadziła się w Centrum Artystycznym Winnickiego Uniwersytetu Pedagogicznego, szczególnie Dumka na dwa serca z filmu Ogniem i mieczem, muzykę do której napisał Krzyżymierz Dębski. W trakcie imprezy odbyło się wręczenie odznaki Zasłużony dla kultury polskiej dla kilku działaczy z obwodu żytomierskiego i czerniowieckiego.
100 lat temu Polska odzyskała niepodległość nie tylko dlatego, że wszyscy trzej zaborcy, którzy zagrabili Polskę, Rosja, Austria, Prusy, że oni ponieśli klęskę podczas I wojny światowej, ale dlatego, że my Polacy podjęliśmy walkę o Polskę, dlatego, że potrafiliśmy się porozumieć, że potrafiliśmy stworzyć podwaliny państwa polskiego. Po 123 latach to było naprawdę duże osiągnięcie. I kiedy wspominamy o tym wydarzeniu 100 lat, należy też wspomnieć o ojcach niepodległości, o tych, którzy przysłużyli się do niepodległości. Należy wspomnieć o Romanie Dmowskim, o Wojciechu Korfantym, o Ignacym Janem Paderewskim, o Wincencie Witosie i w końcu o Józefie Piłsudskim. I zwrócę uwagę na te dwie osoby, jeszcze Ignacy Daszyński oczywiście, i Józef Piłsudski i Ignacy Jan Paderewski. Piłsudski, który tutaj w Winnicy odegrał rzeczywiście ważną rolę. Tutaj w Winnicy spotykał się z ówczesnym atamanem wojsk ukraińskich Semenem Petlurą. Tu mamy też miejsca, które upamiętniają te wydarzenia. A Ignacy Jan Paderewski, ten, który jeden z założycieli niepodległej Polski, jeden z ojców, urodził się niedaleko stąd w Kuriówce, rejon Chmielnyk,
Przed koncertem delegacje polonijne z Podolla, Wołynia i Bukowiny złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą Józefa Piłsudskiego przy ulicy Sobornej. Następnie na sali konferencyjnej hotelu Francja odbyło się spotkanie prezesów polskich organizacji społecznych działających w Winnickim Okręgu Konsularnym z polskimi dyplomatami, opiekującymi się między innymi sprawami wizowymi i polonijnymi. W trakcie spotkania jego uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań. Interesowali się sprawami przedłużania kart Polaka i zapisów na kartę Polaka studiującej w Polsce młodzieży oraz nauki języka polskiego. Odpowiedzi udzielali konsul generalny RP w Winnicy Damian Cierciński, konsulowie Alicja Zyguła, Magda Arsenicz, Sebastian Delura, Tomasz Sipowski i inni. Zakończyły się obchody stulecia polskiej niepodległości uroczystym przyjęciem, na które stawili się m.in. szef winnickiej administracji obwodowej Walerii Korowij, parlamentarzyści Aleksander Dąbrowski oraz Sergiej Kudłajenko, przedstawiciele ataszatu wojskowego RP w Kijowie, rumuńskiego konsulatu w Czerniowcach, duchowieństwo różnych konfesji chrześcijańskich, ludzie sztuki i kultury, pedagodzy i społecznicy. Jedzenie na stołach pobłogosławił biskup ordynariusz diecezji kamieniecko-podolskiej Leon Dubrawski.
Reportaże.
19. Festiwal Kultury Polskiej w Winnicy minął pod hasłem Roku Niepodległej. Listopada 2018 roku podolscy i wołyńscy Polacy spotkali się w Winnicy, by w ramach corocznego Festiwalu Kultury Polskiej w jak najlepszy sposób zaprezentować kulturę swojej historycznej ojczyzny. Na sobotniej imprezie, zorganizowaną przez Związek Polaków Winniczyzny przy wsparciu Winnickiej Administracji Obwodowej oraz Konsulatu Generalnego RP w Winnicy, zebrali się przedstawiciele władz, polscy dyplomaci, prezesi, członkowie polskich organizacji, żeby wspólnie świętować stulecie odrodzenia Polski po 123 latach zaborów. Festiwal poprzedziła teatralizowana scenka przedstawiająca Piłsudskiego i Paderewskiego, zmagających się z potęgą trzech zaborców. Zwieńczeniem scenki stało się pojawienie młodej dziewczyny w polskich barwach patriotycznych, która zwiastowała nową erę państwa polskiego. Mowę powitalną wygłosili wicekonsul KGRP w Winnicy Sebastian Delura oraz zastępca winnickiej administracji obwodowej Aleksander Kruczyniuk. Zespoły artystyczne z obwodów winnickiego, chmielnickiego oraz żytomierskiego przywieźli na festiwal tańce i piosenki przedstawiające różne okresy historii Rzeczpospolitej. Od konfederatów barskich do dni dzisiejszych licznie zgromadzonych widzów Winnickiej Filharmonii Obwodowej poprowadziły zespoły Żytomierza, Baru, Winnicy, Kamieńca Podolskiego i innych miejscowości.
Raduje się serce.
lekarze.
Wkład polskich lekarzy na Podolu w przywrócenie niepodległości Polski, pod takim hasłem Stowarzyszenie Studentów Medyków Uniwersytetu Medycznego w Winnicy 15 listopada przeprowadziło konferencję poświęconą stuleciu niepodległości Polski. Studiująca w Winnicy młodzież opowiedziała o pracy Towarzystwa Lekarzy Podola w Kamieńcu Podolskim, o jednym z założycieli i aktywnych członków towarzystwa, Antoniego Józefa Rolle, opowiadał student Wiktor Witkowski. Józef Antoni Rolle urodził się niedaleko Szargrodu we wsi Henrykówka, obecnie Rolla. Studiował w gimnazjach Niemirowa oraz Winnicy. Przyszły historyk i lekarz wychowywał się w atmosferze ciepła rodzinnego, miłości do swojej ziemi i przeszłości. W 1863 roku Józef Rolle obronił pracę doktorską na Uniwersytecie w Kijowie na temat choroba psychiczna, w której przedstawił metodę leczenia osób chorych. Był członkiem Krakowskiej Akademii Nauk. Miał propozycję objęcia katedry psychiatrii w Szkole Głównej w Warszawie, jednak wolał pozostać na Podolu. Od 1871 roku jego życie było związane z Kamieńcem Podolskim, gdzie praktykował praktykę lekarską. Józef Rolle był również lekarzem w seminarium, wygłaszał wykłady dla seminarzystów. Równolegle z praktyką medyczną gromadził materiały dotyczące historii Podola. Rolle zainicjował utworzenie w Kamieńcu Podolskim punktów szczepienia darmowego, szpital, pierwszy kurs w zakresie położnictwa, położnictwo opiekunów. Był jednym z inicjatorów powstania muzeum w mieście i jeden z organizatorów Towarzystwa Podolskiego Lekarzów w 1871 roku. Niektórzy lekarze, przyjaciele Rolle, brali udział w powstaniu styczniowym 1863-64 roku. Po klęsce powstania Imperium Rosyjskie zakazał pracy stowarzyszenia, jego członkowie zostali poddani represjom. Józef Rolle ciężko przeżył klęskę polskiego zrywu niepodległościowego, znalazł pocieszenie w praktyce medycznej oraz w badaniach psychiatrycznych, a także historii. Pracował jako inspektor rafinerii Podolu, zapoznał się z pracą i życiem pracowników, starał się poprawić sytuację. Studenci medycyny biorący udział w konferencji w Winnicy planują odwiedzić Kamieniec Podolski, poznać miasto, gdzie mieszkał i pracował wybitny lekarz, a także Muzeum Józefa Rolle w jego wsi. Kontynuują poszukiwania materiałów o wkładzie polskich lekarzów w odrodzenie niepodległości Polski.
Informacje jednym zdaniem.
Polsko-ukraińską współpracę wojskową i układ Piłsudski-Petlura jako przykład sukcesu we wzajemnych relacjach omówili uczestnicy konferencji, która odbyła się 16 listopada 2018 roku na Uniwersytecie Tarasa Szewczenki. Współorganizatorem konferencji na jednej z najważniejszych uczelni Ukrainy był Instytut Polski w Kijowie. Celem tego spotkania jest ukazanie przede wszystkim partnerowi ukraińskiemu, jaki potencjał generuje współpraca z polskim sojusznikiem, na przykładzie tego, co działo się w przeszłości, powiedział dyrektor Instytutu Bartosz Musiałowicz. Mieszkańcy Nierzyna, prezesi i członkowie polskich organizacji pożegnali Feliksę Bielińską, zmarłą 9 listopada z powodu choroby serca. Feliksa Bieliński od 2004 roku przewodniczyła Związkowi Kulturalno-Oświatowemu ASTER, była założycielką Centrum Kultury Polskiej w Nierzynie. Z jej inicjatywy w mieście corocznie odbywały się festiwale kultury polskiej, gośćmi którego byli przedstawiciele polskich placówek dyplomatycznych na Ukrainie, władz i organizacji polskich. 13 listopada szef Chmielnickiej Administracji Obwodowej Wadym Lozowy spotkał się z dyrektorem Centrum Analiz Rynkowych w Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej Mariuszem Tymoniukiem. Gość z Polski poparł inicjatywę wzmocnienia współpracy gospodarczej z Podolskim Obwodem oraz wyraził gotowność zaprezentowania potencjału inwestycyjnego Chmielniczyzny zainteresowanym stronom w Polsce. W miasteczku Czerniowce obwodu winnickiego Ekipa naukowców bada starą rotundę mauzoleum rodziny Mańkowskich pod kątem możliwości jej renowacji. Strona internetowa gazety Dziennik donosi, że rotunda w Czerniowcach została zbudowana przez Seweryna Mańkowskiego niedługo przed jego śmiercią i jest zabytkiem architektury o znaczeniu narodowym. Ten grobowiec rodziny wykonano w stylu klasycystycznym i konwencjach architektonicznych charakterystycznych dla polskiego ziemiaństwa XIX wieku. Biało-czerwony orzeł z 2,5 tysięcy zniczy zapłonął w sobotę polskimi barwami narodowymi na dziedzińcu Twierdzy Kijowskiej, gdzie członkowie organizacji polskich na Ukrainie, dyplomaci i ukraińscy przyjaciele Polski rozpoczęli obchody stulecia odzyskania niepodległości. Setną rocznicę niepodległości obchodzi się tylko raz i jest to wydarzenie o ogromnym znaczeniu. Chcemy pokazać, że jesteśmy tu obecni, że polska kultura jest częścią składową wspólnej kultury polsko-ukraińskiej i że jesteśmy z Ukrainą strategicznymi partnerami, oświadczył ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło. Polski Główny Urząd Statystyczny poinformował o ilości pieniędzy wydanych przez cudzoziemców w kraju w 2017 roku. Łączna kwota tych pieniędzy przewyższyła 9,6 miliardów euro, z czego 3,7 miliardów euro wydały osoby, które wjechały do Polski ze strony Niemiec oraz 1,8 miliardów euro przez osoby, które wjechały przez przejście graniczne z Ukrainą. Średnio, jak podaje GUS, Ukraińcy podczas jednej wizyty do Polski wydają w sklepach i restauracjach średnio 175 euro, Niemcy 107 euro.
Podróże po Podolu z Edwardem Chłopickim czyta Walery Franczuk. Z Ilinic do Kitajgrodu, wesele w Kitajgrodzie. Za Ilinicami bujny step ukraiński kłębić się zaczyna na całej swej bezbrzeżnej przestrzeni mnóstwem mniejszych i większych kurhanów. Stąd to okrainy te podolskie, zroszone nurtami drobniejszych rzek, Kalniczki, Soroki, Sobu i Górnego Tykicza, podobnie jak biało-cerkiewskie stepy nad Rosią, przecięte karawanowym szlakiem, wydają się przechodnią raczej górzystą, a nie płaską i zapadłą okolicą. Na wschodniej, czyli głębszej Ukrainie, mogiły Perepiata i Perepiatychy, mieszczące w sobie kości i popioły unieśmiertelnione w gminnej legendzie wojowników, słyną najbardziej ze swego ogromu i wyniosłych szczytów. Wśród mogilników zaś Ukrainy Nadbrzeżnej, czyli zachodniej, pierwsze miejsce zajmuje kurhan Soroka, położony przy samym trakcie pomiędzy miastem Ilinicami i wsią Kalnikiem. Nasyp ten olbrzymi należy do nierozwiązanych zagadek dziejowych. Pisali o nim Kochowski, Lelewel i inni badacze nadkresowych pamiątek. Ale nikt nie doszedł jego początku. I tylko zgodnie z legendą okolicznego ludu robią uczeni dowolnie wymotywowany wniosek, że zachowana z prastarych czasów nazwa oznacza albo liczbę poległych tu 40 bohaterów, albo też liczbę 40 z porządku na tych dokolnych obszarach mogiły. Lelewel w swych studiach archeologicznych stanowczo twierdzi, że wyszarpanie ręką ludzką jej kończyn południowych oraz samego wnętrza i pozostawienie dziś nie więcej nad 1/3 dawnej kurhanowego kręgu powierzchni odnieść należy do epoki ostatnich wojen kozackich, podczas których wyrabiano tam dla wojska saletrę. W tymże samym czasie, powiada dalej pan Joachim, wykopana z czeluści nasypu kamień zaopatrzony w graficzne znaki i symbole. Pędzące lekkim kłusem nasze koniki zbliżyły się do historycznego kopca. Kazaliśmy woźnicy zatrzymać się na chwilę, a sami, wyskoczywszy z bryczki, weszliśmy w obręb rozkopanej kurhanu w klęsłości. Bryły stężałe gliny, ujęte z północnej strony w skorupę podsuszonej słońcem murawy, oto wszystko, cośmy zastali na zburzonym tym mogilniku. Ani kości ludzkich, ani żadnych śladów broni, czy żelaznych lub kamiennych narzędzi, ani zresztą przepalonych z czasów chociażby fabrykacji saletry węgli, doszukać się nie mogliśmy. Pozostawało nam jedno tylko – wdrapać się na sterczący jeszcze z jednego boku zielony cypel kurhanu, obejrzeć z niego dokolne widoki i zanuciwszy w tak stepowego wiatru jakąś oderwaną strofkę z bojanowych pieśni, wrócić spiesznie na bryczkę. Puściliśmy się dalej. Zaledwie znikła nam z oczu Soroka i kilka innych, mniejszego kalibru kurhanów czy strażnic bojowych, ukazał się Kalnik. Dawna ta osada, zniszczona przez Szwedów i Rakoczego, była miastem handlowym i ludnym. Dziś zamieniona wieś znana jest z wielce intratnej Jeniego, Łodkiewiczów i hrabiego Włodzimierza Potockiego cukrowni. W przedsiębiorczej osadzie nie zatrzymujemy się całkiem i jedziemy wciąż naprzód. O 20 wiorst za Jelnicami ukazuje się Daszów. Położone nad rzeką Sobę miasto i wieś przedstawiają się majestatycznie. Niegdyś dobra te, liczące około 1500 włók ziemi, należały do Konstantego Platera, kasztelana trockiego, który w zbudowanym tu obszernym pałacu w roku 1787 przyjmował króla Stanisława Augusta. Dziś są one własnością Potockich i zamieszkiwane stale przez znudzonego życiem, usuniętego od żony jedynaczki córki hrabiego Włodzimierza. Rzuciwszy przelotne spojrzenie na restaurujący się przez lat kilkanaście pałac i park, malowniczo ponad skalistą rozłożony rzeką, a także przypomniawszy tu sobie nawiasem zacięty przed lat bój dwóch oddziałów nieprzyjaznych i śmierć emira Wacława Żywuskiego, jedziemy dalej. Za Daszowem wymijamy po drugiej stronie traktu drugą znaczną cukrownię Potockiego i spółki. Na siódmej wiorście spotykamy Kitajgród, wieś i miasteczko należące dawniej do Czetwertyńskich, dziś do Włodkiewiczów, i tutaj o zmroku przybywamy na nocleg. Wybrana przez pana Bonaventurę karczma w Kitajgrodzie oznaczała się nie tylko wygodnym dla ludzi koni schronieniem, ale i rzadkim u Żydów ukraińskich ohędostwem. Dolatujący przez otwarte okno wyznaczonego nam numeru orzeźwiający zapach białych, sztamowych róż, czysta na łóżkach pościel i meble w świeżych pokrowcach dały nam od razu przedsmak znośnego noclegu. Oprócz wymienionych zalet samego mieszkania, zajazd pani Hirszowej chciał się jeszcze odznaczyć i na polu kulinarnych popisów. Gdy towarzysz mój, posiadający tradycyjny szlachecki apetyt, nie mógł się obejść bez kolacji i zaraz po rozgoszczeniu się w austerii zapytał u Izraelitki, czy nie mogłaby nam ugotować jakiej mięsnej potrawy? Mam tłustą kurę na pańskie usługi, odrzekła poważnie Żydówka. Jeśli panowie rozkażą, za godziny podam im rosół z ryżem i do kurzyny solony kawą, a za przysmak smażoną w cukrze z własnego ogródka różę. Pan Bonaventura przyjął zapałem, jeśli nie wykwintnego Lucullusa, to zgłodniałego w marszu żołnierza propozycję pani Hirszowej i kazał co najprędzej wziąć się do roboty. Po wyjściu Izraelitki z numeru rzekł do mnie figlarnie. A co? Rad jesteś z menu obiecanej nam kolacyjki. Rosół żydowski, odrzekłem, bywa czasem niezły, ale konfitury z białej róży nie wzbudzają we mnie zaufania. Przeciwnie, huknął dubalnym głosem wierny karmicielki swój rzecznik. Wyborne, jadłem już nieraz i dziś ich wcale nie odrzucę. Wiedząc z góry, że na tę austeryjną kolację przyjdzie nam długo czekać, zaproponowałem koledze wieczorną po miasteczku przechadzkę. Przystał na nią od razu, a chcąc kucharce dać czas do należytego ugotowania kurzyny i ryżu, chwycił za czapkę skwapliwie i podążył za mną w stronę rojącego się ludkiem izraelskim rynku. Spory tam kawał czasu zajęły nam różnorodne studia, tu nad regimentem przekupek, rachujących w zwojach brudnych fartuchów dzienne swe zarobki, tam nad wracającą ze szkoły dziatwą żydowską oraz jej ślamazarnymi szpektorami, ówdzie nad czeredą natrętnych miszuresów werbujących bez ceremonii do swych zajazdów wozy podróżne, bryczki lub pańskie ekwiparze. Nakarmieni dosyta mozaiką tych rodzajowych obrazków, mieliśmy już ciągnąć ku domowi, kiedy nagle niespodziewana okoliczność odciągnęła nas w inną całkiem stronę. Jednym z wychodzących na rynek miasteczkowych zaułków kroczyła powoli spora gromada wieśniaków z rzępolącym na skrzypcach grajkiem i małym cymbalistą na czele. Gdyśmy nawiasowo zapytali przechodniów, co to za uroczystość, odpowiedzieli jednogłośnie: Wesilla Semena Melnyka. Wiedząc dobrze, iż ślubne obchody zwykle się tutaj odbywają na wiosnę lub jesieni, pojąć nie mogłem, jaki jest powód tego szczególniejszego wyjątku. Uprzejmi wioskowi chłopcy i to nam zaraz wytłumaczyli. Ojciec Semena nagle owdowiał i chata została bez gospodyni. Chcąc, nie chcąc, trzeba było obejść przyjęty zwyczaj i przed żniwami jeszcze wprowadzić do ojcowskiego domu zastępczynię pogrzebanej matuli. Wiadomość o odbywającym się we wsi weselu zarówno mnie, jak i zamiłowanego w asystowaniu ludowym obrzędom panu Bonaventurze podobała się bardzo. Zapominając całkiem i o kolacji naszej, i o potrzebie wypoczynku, bezwiednie prawie towarzyszyliśmy weselnej gromadzie i wśród ożywionej z wieśniakami rozmowy weszliśmy nagle do stojącego przy drodze domu pana młodego. Wstępne ceremonie ojcowskiego przed zaręczynami błogosławieństwa zaledwie się zaczynały. W otwartej na oścież sieni muzyka wygrywała jakieś monotonne preludia, a piękny, dziarskiego oblicza chłopak, przybrany w brunatną, z czerwonym po brzegach wyszyciem świtkę, białą, haftowaną kolorowymi nićmi koszulę i suty pas zielony, zbliżył się do ojca, padł mu do nóg i półgłosem zawołał: tatu, pozwólte mi żenity się. Ojciec przez chwilę zdawał się namyślać. Pocierał ręką czoło, a potem wziął z przykrytego białym obrusem stołu bochenę chleba i rzekł poważnie: pidysz, poprosy w starosty, koho znajesz, i stupaj, kudy tobie ugodno. Chłopiec wychylił się na chwilę do sieni, wybrał z grona obecnych już tam sąsiadów kilku swatów i przedstawił ich baćkowi. Stary przyjął ich łaskawie, podniósł butelkę gorzałki i częstował zarówno syna, jak i asystentów. Po sutych libacjach dziarskich semen wziął w rękę ojcowski bochenek chleba i razem ze swatami udał się wprost do rodziców Bogdanki. Tłum wioskowy, muzyka i my, goście nieproszeni, tworzyliśmy orszak kawalera. Chałupa narzeczonej znajdowała się nieopodal. W kilka więc minut stanęliśmy u kresu dziewosłębiej ekspedycji. Pan młody został na dworze, a swatowie weszli do chaty i przystawili chleb ofiarowany. Gospodarz i gospodyni, przybrani świątecznie, przyjęli dar sąsiedzki łaskawie i prosili swatów siedzieć. Wszyscy dookoła ścian usiedli, nastąpiła długa i poważna chwila milczenia. Swatowie pierwsi odezwali się uroczyście: szczoż, swatu, my przyszli do tebe swatać dziwku za Semena Melnika. Ja, odpowiedział sucho ojciec, cej hod nie namiren oddawaty. Po tych słowach wykręcił się zręcznie napięcie i dodał złagodzonym nagle głosem, że rodzice jeszcze nie wiedzą, czy dziewka go zechce. Usłyszawszy srogą pozornie, a w istocie przychylną odpowiedź baćki, czynni swatowie zwrócili się niezwłocznie do panny, przybranej we wzorzystą spódnicę i czerwony kaftanik z kupnej kałamajki. Z początku uporczywie ona milczała, ale na silne naleganie rozgniewanego ojca odrzekła wreszcie z uśmiechem: szczoż, dobry ludy, pokazić na lice waszego młodego. Posłuszni żądaniu dziewczyny, swatowie wezwali z ulicy czekającego tam w koledruchów młodzieńca. Ten wbiegł zaraz, ukłonił się wszystkim nisko i ucałował rodzicom ręce. Panna, ujrzawszy go, zawstydzona, odwróciła się zakrytą rękami. Twarzą do pieca. Ale ojciec łaskawie spojrzał na chłopca i łagodnym przemówił głosem: no, koli ty nasz zjać, prosim sisty. Dalej już najstarszy ze swatów, biorąc za ręce pannę młodą, przedstawił ją rodzicom dla pobłogosławienia. Dziewczyna dała od razu za wygraną pozornemu drożeniu się i zaczęła rozdzielać pomiędzy przybyszów gotowe podarunki. Haftowanymi ręcznikami obdzieliła dziewosłębów, chłopcu podała z respektem na talerzu piękną, jedwabną chustkę. Swatowie otrzymane ręczniki przepasali sobie w kształcie szarfy przez plecy. Pan młody chustkę ofiarowaną wsunął za pas. Po tych trwających z godziny ceremoniach nastąpiło częstowanie gorzałką i różnorodnym mięsiwem. Pierwsza, podniesiona przez gospodarza czarka, zwróciła się do nas, to jest dojrzanych w tłumie paniw milostywych. Następnie do swatów i innych obecnych tam wioskowych gości. Dalej rozpoczęły się już śpiewy i tańce, trwające bodaj do rana. Wśród wielu usłyszanych wówczas przeze mnie pieśni zaręczynowych zanotowałem parę charakterystycznych, które tu przytaczam w skróceniu. Zaruczena ta Marusia zaruczena, położyła bilu ruku na poruku. Rukaż moja bilesenka u brateńka, a czy budesz taka bila u swekorka? Albo też: oj, nie daj mene, tyż mi tatońku, choć sericzok od sebe. Та нехай похожу, нехай повалю цих два віночки в тебе.
Kończymy, szanowni państwo, nasz program radiowy Słowo Polskie Wnet piękną kompozycją w stylu jazzowym w wykonaniu Winnickiej Orkiestry Symfonicznej pod batutą Krzyżymira Dębskiego. Za pomoc i współpracę w przygotowaniu edycji dziękujemy Winnickiej Państwowej Administracji Obwodowej, Senatowi RP, Fundacji Wolność i Demokracja, Studio Klara Studio oraz ekipie Radia Wnet. Do usłyszenia za miesiąc.
Polskie.